młodzież na razie opuściła Café Le Théâtre, bardzo zresztą gościnną i bardzo sympatyczną. Za chwilę wróci, zrobi przegląd prasy francuskiej, ale teraz łączymy się z Antonim Opalińskim, studio Pasta, piąte piętro. Antoni, co tam w prasie piszczy?
Dzień dobry. W prasie piszczy dużo o COP24, który rozpoczął się wczoraj w Katowicach. Przyszło w niektórych polskich mediach do takiego lekceważącego tonu, dlatego że nie wszyscy najważniejsi politycy światowi mają się tam pojawić, no bo są w tej chwili gdzie indziej. Tymczasem media światowe traktują COP24 niezwykle poważnie. Na portalu polityko.pl Paolo Tamma pisze o 5 warunkach, które muszą być spełnione, żeby tam doszło do jakiegokolwiek porozumienia. Portal cytuje też polskiego ministra Michała Kurtykę, który mówi o tym, że bez porozumienia w Katowicach nie będzie tak naprawdę Paryża. Nie chodzi o miasto Paryż, tylko o porozumienie paryskie. Tymczasem u nas w naszym dzienniku wywiad z profesorem Janem Szyszko, który dzisiaj jest nieco na uboczu, ale który mu przecież poniekąd Polska zawdzięcza, że ten szczyt w Katowicach się odbywa. Jesteśmy wzorem dla innych. Profesor mówi o polskiej polityce klimatycznej, zwracając uwagę, żeby nie ograniczać tego tylko i wyłącznie do kwestii emisji dwutlenku węgla przez przemysł. Na portalu Business Alert dwie informacje, które są sprzeczne i to pokazuje skalę trudności, bo z jednej strony jest głos polskiego ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Do 2030 roku polska energetyka musi zwiększyć produkcję energii o 25%, by to było możliwe. Potrzeba więcej węgla, ale jak to ma się do polityki europejskiej, skoro strategia niskoemisyjna to już przeszłość? Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dojścia do zerowych emisji netto w 2050 roku. Unia Europejska ma być neutralna klimatycznie, z minimalnymi emisjami zagrażającymi klimatowi i technologiami wychwytującymi dwutlenek węgla. No i tak dalej, więc jak to pogodzić, tego nie wiadomo. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze w artykule Putin eskaliert, Putin eskaluje. Pan Reinhard Wesser pisze o tym, że nie wystarczy, żeby Niemcy proponowały swoje pośrednictwo w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Budowa Nord Streamu 2 powinna zostać natychmiast zastopowana. Frankfurter Allgemeine Zeitung to gazeta poważna. Widocznie takie głosy w niemieckim establishmencie też rzeczywiście się pojawiają. Wracamy do polskiej prasy. Gazeta Polska Codziennie znów tymczasem dodatek mazowiecki. Marszałek Adam Struzik chyba uważa, że CPK nie będzie. W planie zagospodarowania przestrzennego Mazowsza nie uwzględniono budowy centralnego portu komunikacyjnego, alarmują radni Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Wojewódzkiego. Skierowali do marszałka Adama Struzika pismo, w którym żądają wyjaśnień, dlaczego CPK został pominięty przez zarząd województwa i podkreślają, że zgodnie z prawem uwzględnienie w planach zagospodarowania inwestycji krajowych jest obowiązkiem władz samorządowych. No ale może marszałek Struzik wie coś, czego my nie wiemy. Dzisiaj w Kościele Katolickim jest świętego Franciszka Xawerego, jednego z pokolenia pierwszych jezuitów i apostoła Azji. To może sięgnijmy znów do kościoła w Azji. Cały czas pojawiają się nowe materiały na temat tego porozumienia między Watykanem a komunistycznymi Chinami. Jest taki magazyn w internecie Bitter Winter, gorzka zima. To jest właśnie poświęcony wolności religijnej i prawom człowieka w Chinach. Tam jest wypowiedź anonimowa księdza podziemnego, który mówi, że katolicyzm w Chinach jest przed groźbą zagłady. Jest też nieco bardziej zniuansowany, ale też dramatyczny głos na portalu Asia News IT, gdzie chiński ksiądz mówi, że nic tak naprawdę się nie zmieniło, jeśli chodzi o katolików w Chinach, jeśli chodzi o podział na te dwa kościoły. A skoro już jest dzisiaj jezuickiego świętego, to może zajrzyjmy, co robi i mówi jezuicki papież. Bardzo mocna wypowiedź papieża Franciszka została wychwycona przez media. To jest wypowiedź z takiego wywiadu rzeki Siła Powołania, którą została dokonana przez jednego z francuskich księży. To jest długa rozmowa z papieżem. Papież mówi tam wyraźnie, że ludzie o tendencjach homoseksualnych po prostu nie mają swojego miejsca w stanie kapłańskim, a ci, którzy są, albo zdecydują się na absolutny celibat, albo po prostu z kościoła odejdą. Taki mocny głos papieża Franciszka. I na zakończenie spojrzyjmy do największej gazety na świecie, czyli do Kuriera Wnet. W Kurierze Wnet raport jednego dnia. Rosyjski atak w rejonie cieśniny Kerczeńskiej. Paweł Bobowicz relacjonuje pierwsze godziny, a właściwie nawet pierwsze minuty tego, co wydarzyło się nad Morzem Czarnym i co może wpłynąć na losy Europy. W gazecie, proszę państwa, największej na świecie, czyli w Kurierze Wnet, jest artykuł pani Moniki Bartoszewicz, Festung Europa. To jest o tych wszystkich lękach, strachach i emocjach, które targają dzisiaj starym kontynentem, zwłaszcza jego zachodnią częścią. Myślę, że te wydarzenia, które państwo opisujecie tam w Paryżu, też można w tym kontekście jakoś zrozumieć. I duży blok materiałów o Romanie Dmowskim. Minie 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, 2 stycznia 2019 roku. Między innymi jest długa wypowiedź profesora Jana Żelena o tym, że Roman Dmowski, o czym się nie pamięta, był również pionierem, jednym z pionierów idei Międzymorza, że on widział tutaj ten blok krajów Europy, Wschodniej jako kraje silne, kraje związane z sojuszem z Zachodem, które będą równoważyć to napięcie tworzone przez Niemcy i przez Rosję. To nie zostało do końca spełnione. Jednym z idei Dmowskiego było to, że ta Europa ma być między Gdańskiem a Triestem. No Gdańsk, jak wiadomo, nie stał się polskim miastem. Profesor Żaryn mówi tak. Dmowski nie został na Zachodzie do końca wysłuchany. Gdybyśmy go potrafili dzisiaj dobrze sprzedać na Zachodzie Europy w stulecie Traktatu Wersalskiego, czyli w czerwcu 1919 roku, moglibyśmy pokazać Europie, że byli Polacy, którzy wskazywali możliwość takiego zabezpieczenia fundamentu pokoju europejskiego, że Europa nie stała się świadkiem i ofiarą takich tragedii, jak spotkanie z dwoma totalitaryzmami. Zachęcam do czytania Kuriera Wnet. Dziękuję bardzo.
Ze studia w Warszawie mówił Antoni Opaliński. Bardzo wszystkich zgromadzonych w studio w Warszawie, wszystkich Państwa, którzy słuchają Radia Wnet, pozdrawiamy i przenosimy się z powrotem do Paryża, w którym jest nasze studio, Café Le Théâtre, przegląd prasy. Zaczynamy. Klara Orłowska. Zresztą powiem jedną rzecz, że to bardzo nietypowe, można by było zdjęcie zrobić, młodzież, która trzyma w dłoni gazety. Jak to się robi właściwie? To jest pierwsze pytanie, które sobie zadają, a potem zaczynają się przedzierać przez literki. I co z tego przedzierania wynika?
Jak ja czytam Le Canard Enchaîné, czyli Zakuta Kaczka, dosłownie. I jak chcę powiedzieć o czymś, czego nie ma, bo tutaj niestety nie ma niczego wspomnianego o konferencji, która dzisiaj się zaczyna w Katowicach. A no powiedzmy jednak w kraju prezydent Macron mówił parę razy, powtarzał, że ma ambicje, aby być powiedzmy motorem Europy do końca zanieczyszczenia kontynentu, a no niestety ani on, ani premier Edouard Philippe ze względu na manifestacje, które były w ten weekend w Paryżu, nie pojadł do Katowic, co jednak jest wielką szkodą, bo parę osób już powiedziało, że właśnie nie będzie na szczycie uczęszczać. No więc właśnie może to mnie najbardziej przykuło uwagę, że jednak Polska jest jedynym krajem, wydaje mi się, z Niemcami, które już mają zaszczyt trzeci raz organizować właśnie taką konferencję międzynarodową na temat tematu, który jednak dotyczy wszystkich, czyli właśnie zanieczyszczenia, środowiska, więc właśnie może trochę szkoda, że tutaj tego nie ma powiedzianego.
Dwa razy konferencję organizował, ale nigdy nie był przewodniczącym tej konferencji. Może mówię, nie wiem, czy nigdy, bo raz był, ale ani nie w 2009 roku, ani w 2018 roku. Człowiek, który miał bardzo złą prasę we Francji, czyli profesor Jan Szyszko. Taka jest historia tych konferencji. A polityka klimatyczna prezydenta Macron trochę się kończy tutaj razem z żółtymi koszulkami z protestem Francuzów.
Znaczy, problem jest taki, że jednak powiedzmy to jest właśnie te manifestacje pokazują powiedzmy szok dwóch toków myślenia, ponieważ prezydent Macron mówi, że on myśli właśnie o długoterminie, o jak będzie wyglądać Francja za 10-20 lat, że co robi dzisiaj właśnie będzie mieć skutki za parę lat. A w przeciwieństwie właśnie do gilets jaunes, czyli do żółtych kamizelek, które mówią, że jeśli oni nie mogą powiedzmy dokończyć miesiąca, no to po co im myśleć za co będzie za 15 lat.
Ale to jest wielki, może dajmy Letycji DW mikrofon, a ma, bo to jest wielki chwyt, bo ty studiowałaś między innymi public relation, marketing. To jest wielki chwyt marketingowy, bo patrzę na panów, którzy wywożą teraz śmiecie, są w żółtych koszulkach.
Są czyli, w żółtych koszulkach, czyli, tak, rzeczywiście.
Czyli teoretycznie już nie wiadomo, czy, bo to muszą być w żółtych koszulkach, ale teraz są podwójnie w żółtych koszulkach, bo być może też czują się częścią protestu francuskiego.
Może, ale rzeczywiście to, co jest też trudne do odróżnienia z tymi wszystkimi protestami żółtych koszulek, to jest, że jest dużo tak zwanych casseurs, czyli osoby, które niekoniecznie mają dużo do czynienia z manifestacją, ale które po prostu wykorzystują to, że jest manifestacja, żeby włożyć żółte koszulki i jeszcze bardziej pokazać ich bunt, co też dla organizatorów manifestacji jest trudne i dla policjantów, żeby odróżnić, kim są żółte koszulki, a kim są casseurs, którzy korzystają z sytuacji, żeby zepsuć jak najwięcej rzeczy, jak się da.
To jest wewnętrzna wojna hybrydowa wewnątrz Francji, a przed tobą dziennik zasłużony dla Francji, Le Monde.
Tak.
I co w tym dzienniku?
I Le Figaro. I zresztą to, co jest interesujące, to jest to, że na Le Figaro jest napisane, że Francja jest w szoku i że czeka na różne odpowiedzi i pytanie, czy wprowadzić stan wyjątkowy, état d'urgence, czy nie. A na przykład na Le Monde jest to wszystko opowiedziane w sposób bardziej subtelny, że żółte kamizelki nie puszczają presji i jest dużo o Trumpie i o innych też tematach, więc jednak Le Figaro podchodzi dużo bardziej w sposób jakby atakujący i dużo więcej pytań zadaje sobie na temat żółtych koszulek, które Le Monde próbuje chyba uniknąć troszeczkę, uciszyć, tak?
A co, dlaczego, zaraz nam powiesz, dlaczego Trump zasłużył na zdjęcie na pierwszej stronie Le Monde, ale zanim to zrobimy, damy Kajetanowi Rościszewskiemu mikrofon, który nam opowie, co w Libération.
Tak, ja wziąłem na warsztat dziennik Libération, czyli gazetę francuskiej lewicy, nawet lewego skrzydła partii socjalistycznej i tego, co dzisiaj się nazywa Francją niepodległą, czyli La France Insoumise. I jak zwykle z nimi przeżywają dzisiaj rozdwojenie jaźni, ponieważ oczywiście na okładce jest ruch żółtych kamizelek. I jako, że oni zawsze się lubią prezentować jako ludzie z ludu i stojący po stronie ludu, przeżywają to rozdwojenie jaźni z tego powodu, że z jednej strony chcieliby stanąć po stronie tego protestu, a z drugiej strony nie mogą, bo doskonale wiedzą, że ten protest tak naprawdę dodaje paliwa politycznego Frontowi Narodowemu i Marine Le Pen, w związku z czym chcą, ale nie mogą. Drugą gazetę, którą mam przed oczami, to jest La Croix, czyli dziennik francuskich katolików. Oni też oczywiście o Gilets Jaunes, ale oni, jako że są gazetą, że tak powiem, partią pokoju we Francji, zawsze wzywają do rozsądku i tym razem również wielki tytuł na środku, jak z tego wyjdziemy i jak z tego wyjść. Zasadniczo problem jest taki, że wszyscy widzą, co się dzieje, natomiast nikt nie ma specjalnie pomysłu, jak ludzi uspokoić, bo nikt nie wie, jak wrócić do stanu poprzedniego.
A co o Donaldzie Trumpie w Le Monde?
Tak, właśnie doszłyśmy z Letycją. Co jest napisane, że Donald Trump, tak, zanulował swoje spotkanie z Putinem w Buenos Aires, właśnie z powodu kryzysu na Ukrainie, bo wydaje mi się, minął jakiś jego tweet, gdzie mówił, że mu się to nie podoba i że będą konsekwencje, więc zobaczymy, czy będą konsekwencje, bo Trump mówi jedno, robi drugie i myśli trzecie nawet. Nie wiem, no i w dodatku tak, jest ta zabicie dziennikarza Kasogi, który też właśnie Trump, powiedzmy, jednak chyba właśnie większość polityków u niego, no ale też powiedzmy społeczeństwo amerykańskie też właśnie czeka na jakieś konsekwencje, czy przynajmniej na jakieś odpowiedzi, bo jednak jeśli Arabia Saudyjska jest największym teraz partnerem Trumpa na Bliskim Wschodzie, no to jednak można próbować to kwestionować.
Jak podobało się Letycji DW pobyt w studio Poranka Wnet, w Radiu
Bardzo
Wnet?
Bardzo mi się podobał. Bardzo ładne miejsce.
Klara Orłowska.
Mnie też,
miło jest tak, w radio. Kajetan, ostatnie słowo należy, ale przedostatnie w Przeglądzie Prasy należy do ciebie.
A propos?
A propos radia, a propos doświadczenia, a propos młodości, a propos dnia.
Absolutnie, wszystko jest fantastycznie, zapowiada się bardzo ładny, piękny dzień, więc można się tylko uśmiechać.
13 stopni Celsjusza w Krakowie, w Paryżu, w Warszawie i w Krakowie zimniej, około zera. Klara Orłowska, Letycja DW, Kajetan Rościszewski byli gośćmi Poranka Wnet. Michałowi Lisowskiemu dajmy mikrofon na chwilę. Co pan sądzi o tym przeglądzie prasy wykonanym przez młodzież? Czy akceptuje pan?
Absolutnie. Był zrobiony dużo bardziej fachowo niż mój, gdzie tylko tłumaczyłem tytuły.
Tak, było bardzo. Panu chcę serdecznie podziękować, bo ta część poranka następna już będzie w języku polskim tylko i wyłącznie, a pana perfekcyjne tłumaczenie dodawało uroku Porankowi Wnet w pierwszej i w drugiej godzinie tego poranka.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Wnet.
Wszystkiego dobrego. Dam wam na drogę Kurier Wnet, gazetę niecodzienną, nawet dam też może Letycji, bo to jest tak, Kajetan, czy pan Kajetan Rościszewski życzy sobie Kurier Wnet z obietnicą, że przeczyta?
Zawsze, zawsze bardzo chętnie.
No to kontynuujemy poranek. Jest godzina 9:15. a teraz zmienimy poziom edukacji, choć nie znaczy, że ta edukacja będzie zupełnie inna. Zapraszam do studia panią Danutę Lemouin, która już w tej chwili z jednego miejsca na drugi przenosi się, jest przy naszym stoliku, gdzie jest mikrofon w kolorze niebieskim. Słuchawki mogą się pani również przydać. Ecole Nova Polska, system edukacji dzieci w Paryżu jest jaki? Dzień dobry pani.
Dzień dobry, dzień dobry.
Już pani występowała w poranku, bo razem spacerowaliśmy po okolicach Łuku Triumfalnego w sobotę, a właściwie w nocy z soboty na niedzielę byliśmy pod wrażeniem tego wszystkiego, co działo się w Paryżu. Pani również pod takim wrażeniem była.
Tak, panie redaktorze, myślę, że nie, nam wszystkim niełatwo się skupić na innych tematach. Lepiej. Obserwujemy na bieżąco aktualności i chciałabym może dodać jeszcze kilka słów na temat bieżących, dzisiejszych nawet informacji, co się dzieje. Prawda? Obecnie w tym momencie, jak tutaj rozmawiamy, jedną stację metra od nas jest ogromne zgromadzenie karetek pogotowia, kierowców karetek pogotowia, którzy również żądają zawieszenia prawa o podatkach. Także tutaj szykuje nam się nowa manifestacja na Placu Zgody, na Place de la Concorde. Także to tak na bieżąco. Informacja następna. Rano dzisiaj wysłuchałam po raz pierwszy definicji, kim są ci kaserzy. Kaser, ci, którzy niszczyciele, prawda, jak to dosłownie można przetłumaczyć to określenie. Także dziennikarze, wysłuchałam tego w telewizji BFM, określono, że kaserzy, jaki to profil? To jest profil oczywiście ekstrem droit i ekstrem gauche. Osoby, które są pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, no i kilku z nich, uciekinierów, no to właśnie są nie wiadomo jakiego pochodzenia. Także taką mamy definicję na aktualną tych, którzy zniszczyli część Paryża, tę bardzo symboliczną.
Ponieważ zaczęliśmy od spraw politycznych, to ja przywitam w studio pana Zawiszę, tylko nie pamiętam imienia.
Emil
Zawisza mieszka w Paryżu od 22 lat, robi meble, jest, czyli tak zwana prywatna inicjatywa, tak?
Tak.
Blisko
jest.
Do mikrofonu, proszę mówić. Zobaczyłem samochód z napisem Korwin i z żółtą kamizelką za szybą i pomyślałem sobie, co to za Korwin tutaj przyjechał z tą żółtą kamizelką. Okazało się, że to pan Emil Zawisza. Ta żółta koszulka jest dlaczego za szybą?
No ja jestem całkowicie zgodny, jestem solidarny z nimi, z ich protestem. Oczywiście nie zgadzam się z tym demolowaniem miasta, bo to jest kompletnie bez sensu. Jednakowoż jestem całkowicie przeciwny wszelkim podwyżkom zarówno cen paliwa, jak i innych podatków i danin dla rządu.
Bo napis Korwin zobowiązuje, pewno jest pan zwolennikiem w ogóle niskich podatków i uważa pan, że to, co się dzieje w systemach podatkowych Europy, prowadzi do nieszczęścia.
No z całą pewnością doprowadzi do nieszczęścia, bo to z punktu widzenia matematycznego jest niemożliwe do utrzymania, no, bo jeżeli więcej ludzi pracujących będzie płacić większe podatki, to coraz mniej będzie pracy dla nich i coraz więcej ludzi będzie korzystało z systemu socjalnego, co doprowadzi summa summarum do zawalenia się systemu. To musi nastąpić wcześniej czy później.
Pan mieszka w Paryżu, ale pan jest działaczem partii politycznej?
Nie, jestem żadnym działaczem. To jest czysta moja inicjatywa. Ja propaguję ideologie wolnościowe. Nie należę do żadnego zrzeszenia, do żadnej partii. Po prostu jestem zgodny z ideą wolności i to propaguje.
Jest pan prywatnym przedsiębiorcą, czyli ma pan swój biznes tutaj w Paryżu.
Tak.
I teraz obserwuje pan jego ewolucję na przestrzeni tam kilku lat i jak?
No jest coraz gorzej. Coraz większe są opłaty, coraz większe daniny, coraz większe trudności, które nam wytwarza gouvernement, czyli rząd. I coraz więcej firm upada. Mam bardzo wielu znajomych, którzy byli zmuszeni pozamykać swoje działalności, no bo nie byli w stanie utrzymać się na rynku. I to nie ze względu na to, że ceny spadają, ceny za wykonywaną pracę, ale dlatego, że dostawali coraz więcej pism od rządu w związku z nowymi opłatami, które wchodzą, które musieli uiszczać.
Jedno ważne pytanie nie padło w poranku, a jak funkcjonuje biurokracja francuska?
Wie pan, to jest moloch, to jest ogromny moloch, który musi się żywić, a żywi się czym? Żywi się naszymi pieniędzmi i naszym wysiłkiem. To jest coś takiego, co nie ma racji bytu, bo oni są nieproduktywni, nie produkują PKB, oni produkują tylko i wyłącznie kłopoty i problemy.
To jest coś chyba specyficznego dla Francji, urzędnik państwowy, czyli człowiek, który ma we Francji dożywocie, zaczyna pracę i ma gwarancję pracy na całe życie, tak jest?
Również ochronę socjalną, prawda, to wszystko, ten cały pakiet, który się wiąże z przywilejami, od których oczywiście nie chcą odstąpić. I teraz obserwujemy również ten świat biurokratów, czyli tą drugą Francję, tą Francję uprzywilejowaną, która jest cicho. Cicho, oni nie zakładają, prawda, jak często oni właśnie strajkują. Tak w tym momencie, teraz kiedy, tak jak określiłam już wcześniej, społeczeństwo krzyczy, bo to jest naprawdę ból społeczeństwa, który teraz widzimy, który czujemy i który się rozwija i który zaraża nas wszystkich wrażliwych. Także ja tutaj całkowicie podpisuję się pod obserwacjami
pana Emila Zawiszy.
Ja bym chciał jeszcze dodać, że stanowiska są nie tyle dożywotnie, co potem przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo dzieci polityków są politykami, dzieci urzędników są urzędnikami i to jest coś, czego nie można już w zasadzie zatrzymać, bo to ma tak ogromną skalę, że nie jesteśmy w stanie tego w systemie demokratycznym zatrzymać.
I jeszcze chciałabym dorzucić, myślę, że to jest też bardzo istotne w tym momencie, że prezydent Francji, obecny prezydent Francji jest tworem, prawda?
Jest sztucznym
tworem. No to
systemów
wiele systemów bankowych i myślę, że to jest ktoś, kto zupełnie nie rozumie społeczeństwa francuskiego. Tych, którzy utrzymują resztę, prawda, tych pracujących na...
Chciałbym dodać, że on jest tworem i on nie był stworzony po to, żeby rozumieć ludzi, on był stworzony po to, żeby wykonać pewną pracę, którą w tej chwili właśnie wykonuje.
Jaką pracę?
No, chodzi o podniesienie podatków, o podniesienie cen, o doprowadzenie do tego, że wszystko będzie wyższe, ceny będą wyższe i tak dalej.
Jeżeli jest coraz gorzej i coraz trudniej dla człowieka, który ma własne przedsiębiorstwo, dlaczego pan nie myśli o tym, że 1000 kilometrów stąd są granice Rzeczpospolitej?
A kto powiedział, że nie myślę?
Ja powiedziałem, że nie myślę. Czy pan myśli? Przepraszam.
Oczywiście. Nawet spotkałem się z taką opinią, bo tu jest parafia polska na Exelmont i w zeszłym roku 36 polskich rodzin zjechało do Polski stąd. Ja oczywiście również myślę o przeniesieniu się do Polski. I już nad tym pracuję.
Powiedział Emil Zawisza. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w studio, a teraz chwilę o edukacji polskich dzieci.
Mogę chwilkę o tym dorzucić coś. Kryzys nastąpił od dymisji ministra ekologii Nicolas Hulot, który głośno powiedział, że krajem rządzą lobbyści. To tylko...
No i to jest prawda.
I teraz o tej edukacji. Mamy chwilę na edukację polską, bo jest godzina 9:24. Jaka jest? Jak zorganizowana jest w Paryżu?
Panie redaktorze, edukacja to jest... działa w różnych systemach we Francji. Mamy szkołę przykonsularną, główną szkołę, która najstarszą szkołę polonijną na świecie, która znajduje się przy ulicy Le Monde, która działa od XIX wieku, no, która powiedzmy jest najważniejszą od lat placówką edukacyjną. Obok, równolegle rozwijały się przez długie lata, działały szkoły społeczne, tak zwane, czyli organizowane przez rodziców, działające, funkcjonujące dzięki tylko czesnemu rodziców. I te szkoły działają w rozbiciu, znaczy one są uzależnione od i tylko i wyłącznie od pasji niektórych osób, które mają siłę prowadzić projekt.
I taka jest Ecole Nova Polska,
między innymi,
którą pani prowadzi i którą pani założyła.
Tak, założyłam 10 lat temu tę szkołę, także w tym roku będziemy obchodzić bardzo ważną rocznicę dziesięciolecia. Planujemy na początku czerwca zorganizować takie święto polskie, bo to zależy nam oczywiście na promowaniu również kultury polskiej. Czyli naszymi głównymi założeniami to jest nauczanie języka polskiego jako ojczystego, jako drugiego lub obcego, nauczanie rzetelnej historii. Zawsze nam na tym zależało i na początku, jeszcze przed powstaniem szkoły i po, starałam się tak zorganizować i takich nauczycieli zatrudnić, którzy podzielaliby właśnie te idee troski o rzetelność nauczania historii.
Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu polskiej szkoły w Paryżu?
Oczywiście płynność finansowa. Nauczycieli, kadrę mamy wspaniałą, także tutaj od strony personelu i tych, którzy przekazują wiedzę, nie mamy problemów. Natomiast największe problemy wiążą się z finansowaniem szkoły, bo wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie czesne. Także z roku na rok sytuacja ulega zmianie. No, wiadomo, że również istnieje teraz od aktualnie możliwość realizowania pewnych projektów edukacyjnych. Także no, wiadomo, że to się wiąże z redagowaniem, z przygotowaniem długich tych projektów i nie daje to oczywiście żadnej gwarancji sukcesu.
Czy zmiany polityczne w Polsce ułatwiły jakąś sytuację takim szkołom niepublicznym, czyli społecznym we Francji?
Panie redaktorze, tak naprawdę to musimy sobie sami radzić ze wszystkim. Ułatwia co? Ułatwia pewna solidarność, ponieważ 2 lata temu udało nam się, myślę, że z dużym sukcesem, założyć Federację Społecznych Szkół Polonijnych we Francji i w ramach tej federacji prowadzimy wspólne działania. I myślę, że jest to bardzo ważny krok integracyjny Polonii, diaspory we Francji.
Która jest bardzo podzielona?
Trudno mi powiedzieć. Udało nam się zintegrować konkretnie wokół tematu edukacji, oświaty i kultury. Udało nam się połączyć i realizować cel i realizujemy ten cel systematycznie, powiedzmy, profesjonalizację edukacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet w naszym studiu w Café Le Théâtre. Tutaj w której to jest? 16 dzielnica czy 8?
Panie redaktorze, my jesteśmy szkołą wędrującą.
Nie, ale nie, to miejsce.
Tutaj jest 8. 8 dzielnica.
Od początku poranka mówiłem rzeczy, które wydawało mi się, że to 16 dzielnica, to jest 8 dzielnica. No proszę. Kto by powiedział? Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Danuta
Lemouin, dyrektor Ecole Nova Polska była...
I prezes Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji.
Była gościem Poranka Wnet. Patrzymy na zegarek. Czy zegarek pokazuje... Tak, 9:30.